Słuchajcie, proszę, otwórzcie wasze Biblię na drugie czytanie, które usłyszeliście. Radek czytał. 4 rozdział listu do Efezjan, począwszy od 1 wersetu. Efezjan, 4 rozdział. Pierwsze 6 wersetów będzie przedmiotem dzisiejszego kazania. Przeczytam je jeszcze raz. Napominam was tedy, ja więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch. Jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Dzięki, Mariusz. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy, aby to słowo nie było sobie amuzą, jak to często bywa, wyznajemy, ale żeby to słowo spotkało się z wiarą, z przyjęciem w naszych sercach, w naszym życiu. Prosimy również, aby to słowo wykonało dzieło, które nawet wybiega poza nasze zrozumienie, a już na pewno poza nasze chęci. Prosimy o Twoją przychylność również teraz, na ten czas odjaśniania Twojego objawienia. Amen. Słuchajcie, tematem, nie wiem, czy zauważyliście, kiedy są czytane czytania, zachęcam was, abyście zwracali uwagę, o co chodzi w tych czytaniach, w sensie, jaka jest główna myśl, albo jaka jest jednocząca myśl. Dlatego, że te czytania nie są przypadkowe. Te czytania są dobrane z jakąś myślą. Także na przyszłość starajcie się, kiedy są czytania, uważnie czytać i później pytać na przykład dzieci w domu, zastanawiać się samemu, o co chodzi. Co jest tym spoiwem, jeśli chodzi o wszystkie te trzy urywki, które usłyszeliśmy. I słuchajcie, tym spoiwem, o którym dzisiaj będę mówił, to rzeczywiście jest spoiwo. Nawet takie słowo jest, jeżeli słuchaliście uważnie po raz drugi tego urywka, nawet takie słowo jest tutaj użyte w tym urywku. Tym spoiwem jest pokój, jest jedność. Tematem głównym wszystkich urywków był właśnie pokój wśród nas i jedność wśród nas. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie pierwszy urywek, który Radek czytał. I tam aż było... się śmieją z nas anglosasi, że nasz język to tylko same szy. Szy, szum jakiś. No, nie? No i rzeczywiście by mieli nieomalże uzasadnione pretensje czy racje, dlatego że pierwszy urywek to chyba 50 razy było słowo szemrać, szemrali, szemrać, szemrał, szemrał, lud szemrał. Czyli był niezadowolony. Bóg był dobry, Bóg okazywał im łaskę, a ci szemrali. A ci byli niezadowoleni, a ci siali rozdwojenie. Słuchajcie, to jest coś, co jak zresztą znacie historię naszego Kościoła, bolesną w niektórych momentach, to jest coś, co jest jedną z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o Kościół. Chodzi o pokój, chodzi o jedność. Chodzi o to, aby nie szemrać przeciwko jedni drugim, ale to też ma wiele wspólnego, też chodzi o pastorów. By ci nie szemrali na Kościół, by ci nie byli niezadowoleni, chociaż się jawią, czy mogą być przyczyny na takie niezadowolenie jakieś tam, że jest za 10:11 i nie ma nikogo, kościół jest pusty, czy coś w tym rodzaju. Także tak czy siak, czy jest przyczyna, czy nie ma przyczyny, mamy przyjmować siebie, mamy nie szemrać jedni przeciwko drugim, ale mamy zachowywać pokój, zachowywać jedność. I słuchajcie, pokój to jest bardzo dobry temat przed wyjazdem kościelnym. Bożej opatrzności, akurat jest taki urywek, który dzisiaj przypada, który jest bardzo, bardzo pasującym, odpowiednim urywkiem. Na ten czas, kiedy spędzimy razem bardzo dużo czasu, kiedy nasze dzieci będą spędzały razem bardzo dużo czasu, kiedy pojawi się potencjał na wiele różnych jakichś nieporozumień i tak dalej, i wtedy zobaczymy tak naprawdę, z czego jesteśmy zrobieni. Zobaczymy, czy tak naprawdę mamy jakąś dojrzałość, czy ta nasza dojrzałość to jest jakaś taka katolicka dojrzałość, czyli sprowadza się do jakichś tam zewnętrznych, może poglądów teologicznych i nic poza tym. Tak więc na sam początek, pamiętacie, uczymy dzieci dobrego wychowania, jak należy się zachowywać przy stole, w kościele, w odwiedzinach. W społeczeństwie mamy pewne role do spełnienia, są pewne oczekiwania w tym świecie, jeśli chodzi o nas, jeśli chodzi o nasze miejsce, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu. Oczywiście w naszym świecie obecnie mamy do czynienia ze szczególnie agresywną reakcją na jakiekolwiek narzucenie z góry, jakiekolwiek przypisanie roli. Człowiek chce zająć miejsce Boga i sam decydować. Sam decydować nawet w tych rzeczach, które już od urodzenia są zdecydowane. I wychodzą z tego, można by było powiedzieć rzeczy śmieszne. Można by było powiedzieć rzeczy śmieszne, ale bynajmniej można by było je nazwać jako śmieszne, gdyby one nie były tragiczne, pełne krzywdy ludzkiej i bólu. To moglibyśmy się śmiać z jakichś takich sytuacji, które widzimy w Sejmie czy gdziekolwiek. Gdybyśmy nie rozumieli, że te tragizmu, krzywdy i bólu, który jest z tym związany. Tak więc są różne powołania. Niektóre wybraliśmy, inne myślimy, że nie, o innych myślimy, że nie wybraliśmy. Nie ma znaczenia, w jakimkolwiek powołaniu byśmy nie byli. Są pewne oczekiwania względem nas. Pamiętacie, tydzień temu apostoł wyśpiewał wielki hymn chwały. I teraz jeszcze wrócimy do tego hymnu dzisiaj. A teraz przechodzi do szczegółów naszego powołania. Mówił, że zostaliśmy powołani, a teraz przejdzie do szczegółów. I zaczyna, jak to na pokornego apostoła przypadło, zacznie od samego siebie. Pierwszy werset. Napominam was tedy ja, więzień Panu. Czyli swoje powołanie Paweł nazywa jako niewolnictwo, jako uwięzienie. I Pawłowi w żaden sposób nie przeszkadza nazywać siebie więźniem, pokonanym, okiełznanym w niewoli. Innych to obraża. Dlaczego? Dlatego, że najwyższą wartością jest właśnie, jak już wspomniałem, niezależny wybór, bycie najwyższym decydentem. Główną cechą, to mówiliśmy już kilkakrotnie, ale główną cechą całej teologii katolickiej jest właśnie ta święta, w cudzysłowie oczywiście, święta, bo nie tyle nie święta, dlatego że nieprawdziwa, ale święta niezależność ludzkiego wyboru. Cała teologia jest właśnie zbudowana na tym wstępnym założeniu. Podczas gdy dla apostoła Pawła bycie więźniem Jezusa jest chlubą. On się nie uskarża na to. I to nie jest jedyne miejsce, w którym właśnie w taki sposób się nazywa. Ale zwróćcie uwagę. Napominam was tedy, ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Czyli mamy jakieś powołanie, zostaliśmy powołani do czegoś i teraz Paweł mówi, chodzi o tą harmonię. Chodzi o to, aby to nasze wyznanie, które przed chwilą żeśmy wygłosili tutaj uroczyście i publicznie, aby ta nasza wiara była w harmonii z naszym życiem. Mamy postępować tak, jak wymaga to nasze powołanie. Mamy postępować, innymi słowy, zgodnie z etykietką, która jest na produkcie. Pamiętacie, jeżeli etykietka się nie zgadza, to czujemy się oszukani. Nasze zachowanie nie może się kłócić z naszym powołaniem. Bóg nas powołał w taki sposób, jak okiełznał Pawła, podobnie i nas, ku prawdziwej wolności, dlatego że niewola Chrystusa oznacza wyprowadzenie z niewoli grzechu. Poprzednio myśleliśmy tylko o tym, co cielesne, o tym, co przemija. Nasze spojrzenie, można powiedzieć, było przycementowane do doczesności, do tego, co widzimy wokoło nas. I oto Bóg nas powołał i teraz sprawił, że te okulary, te klapki, które sprawiały, iż nie byliśmy w stanie spojrzeć ku górze, zostały zdjęte krwią Chrystusa, abyśmy nabrali właściwej perspektywy tego, co wokół nas. Słuchajcie, Bóg nas znalazł, zmiłował się nad nami, powołał nas i pamiętajmy, że Boże nazywanie, Boże powołanie nie jest impotentne. To nie jest tak, jak ja na krowę Matyldę powiem, to jest krokodyl. I oczywiście krowa, ta wielka uciekinierka, nie wiem, czy słyszeliście, która mieszka w Złotym Stoku. To jest taka krowa Matylda, która nie da się w żaden sposób okiełznać i ucieka właścicielowi. Ale moje nazwanie krowy krokodylem niczego nie zmieni. Dlatego, że krowa wciąż pozostaje krowa. Ale słuchajcie, Boże nazywanie rzeczywistości jest zupełnie inne. Kiedy Bóg nazywa rzeczywistość, to nie jest impotentne, ale omnipotentne nazywanie. Pamiętacie, w 1 Jana 3,1 czytamy: patrzcie. Niech wam to nie umknie. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i oto nimi jesteśmy. Zobaczcie, jaką miłość okazał nam Ojciec. Nazwał nas dziećmi Bożymi i Boże nazywanie nie jest tak, o, jak moje, twoje nazywanie, ale Boże nazywanie zmienia rzeczywistość. I teraz apostoł zaczyna, napominam, a tak naprawdę chodzi tutaj, błagam, usilnie zachęcam. Wreszcie usłyszcie mnie. Niech to do was dotrze, mówi apostoł. Błagam was, dlatego że jest to kwestia pierwszorzędnej wagi. Żyj według swojego powołania. Nie zapominaj, kim jesteś. Nie zachowuj się jak ktoś inny. Pamiętaj, że należysz do Pana. Słuchajcie, my mamy te chwile zapomnienia. Jak to w piosence jest gdzieś. My mamy te chwile zapomnienia. I słuchajcie, to się nieomal, że można powiedzieć, że nie da się inaczej. Nie można grzeszyć bez tych chwil zapomnienia. No, nie zapominaj. Dlatego, że błagam, usilnie zachęcam, napominam cię, mówi apostoł, żyj według swojego powołania. Nie zachowuj się jak ktoś inny. Pamiętaj, do kogo należysz. Czyli musi być jakaś podstawowa zgoda między kim jestem i jak żyję. No to musi być jakaś podstawowa zgoda w tym, kim jestem, między tym, kim jestem, a jak żyję. Słuchajcie, ale o co chodzi w tej zgodzie? I widzicie, Paweł nie będzie jakiś abstrakcyjny. Paweł nie będzie jakiś, o co tu chodzi? Żyj według powołania. Ciekawe, o co mu chodzi. Paweł będzie bardzo, bardzo konkretny i dosadny, precyzyjny w tym, co za chwilę powie. Tak więc mówię, abyście zachowywali się, jak przystoi na powołanie wasze. I teraz drugi werset. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Słuchajcie, mówiłem, że ten urywek będzie się tyczył przyszłego tygodnia w jakiś wyjątkowy sposób. Dlaczego? Dlatego, że to życie, postępowanie zgodnie z naszym powołaniem sprowadza się do jednej rzeczy. Więzi. Więzi między nami. Może to się wydawać dziwne, może to się wydawać jakieś przedziwne albo nieduchowe, ale wszystko sprowadza się właśnie do tego jednego aspektu, do aspektu relacji i więzi między nami. Czyli słuchajcie, cała nasza dojrzałość, którą częstokroć się chlubimy, porównując siebie z innymi kościołami, wszystko to albo się ostanie, albo można wyrzucić sobie do kosza podczas odpowiadania na to jedno pytanie. Więzi. Jak to wygląda między nami? Czy my naprawdę jesteśmy dojrzali? Czy tylko klepiemy sami siebie po plecach, zapewniając siebie o rzekomej dojrzałości? Z drugiej strony nie ma większego zagrożenia, czy inaczej na to spoglądając, nie ma większego zagrożenia dla nas i dla naszego Kościoła, jak tylko to jedno, czyli rozerwanie tych więzi, naruszenie tych więzi poprzez szemranie. Słuchajcie, Bóg, pamiętamy, to jest temat listu do Efezjan, buduje świątynię, jedną świątynię z nas, jeden budynek w jednej harmonii. Tak więc słuchajcie, jeśli chodzi o dojrzałość, nie chodzi o obrzędy, jak to wielu w Kościele katolickim się wydaje. Nie chodzi o właściwą teologię dla teologii, ale o właściwe więzi, relacje między nami. Słuchajcie, najpoważniejszym chyba zarzutem, jeśli chodzi o Kościół katolicki, na przykład, to jest coś takiego. Jakie tam są więzi? Czy tam są jakiekolwiek więzi? Czy to jest ciało Chrystusa? Czy to sprowadza się jedynie do sobotniego, wieczornego odbębnienia czegoś, co należy zrobić? Ale jak powiedziałem, łatwo się pocieszać, spoglądając i sądzić, spoglądając gdzie indziej. Ale słuchajcie, to pytanie jak najbardziej również zwraca się do naszej społeczności, naszego Kościoła. Tak więc, co takiego pretenduje do naszego powołania? Wiadomo, że chodzi o więzi, jak mamy się zachowywać, żeby nie przynosić wstydu. Czyli ile czekoladek mogę wziąć, kiedy babcia częstuje? Jedną czy pięć? Jak to dzieci jest? Jedną, pięć na zapas, drugą wezmę. Czy jak? Ale dokładnie, słuchajcie, dzieci czy dorośli, dokładnie o tym mówi apostoł. Jak mam się zachowywać, żeby nie przynosić wstydu? Pamiętacie rozdział z jednej z książek, którą wydaliśmy? Uważaj, widać ci halkę. Obecnie nikt nie nosi halek chyba. Ale kiedyś to było czymś potwornym, kiedy wystawała halka. To była jedna rzecz, której nie wolno było dopuścić. To była rzecz wstydliwa. Słuchajcie, mamy się zachowywać tak, abyśmy się nie wstydzili naszego zachowania, a będziemy się wstydzić, jeżeli nasze zachowanie będzie kłóciło się z tym, co jest naszym powołaniem, z tym, co przed chwilą wyznawaliśmy my. I zobaczcie, w sumie to jest bardzo proste. W drugim wersecie, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Pokora, łagodność, cierpliwość, wiemy doskonale, że zniecierpliwienie, czyli wybuch gniewu, oznacza brak pokory, dlatego że co to, nie damy sobie w kaszę dmuchać. Ale pytanie jest, jak traktują grzechy innych, na przykład coś takiego. Nie chodzi o przyzwolenie na grzech, nie chodzi o jego akceptację, nie ma miejsca konfrontacji z czyimś grzechem, bo tak naprawdę o tym jest mowa. O słabościach i grzechach, znosząc siebie nawzajem. Nie ma miejsca w tym wypadku na wywyższanie się. Nie ma miejsca na ostrość, jeżeli przyjdzie do naszych grzechów. Jak reagujesz na grzech kogoś w kościele? I słuchajcie, jest wiele przyczyn na ostrość. I pamiętacie, ta ostrość to jest różna od jednoznaczności. Dlatego, że to nie chodzi o to, że idziesz na kompromis z grzechem i tak dalej. Że twoje stanowisko w stosunku do grzechu nie jest jednoznaczne, jako ono powinno być. Nie, nie, nie. Chodzi o ostrość. Naszą odpowiedź, kiedy widzimy przewinienie brata. I teraz ostrość wypływa na przykład z przekonania, iż jestem lepszy od ciebie. Na przykład. Ja nie mam takich problemów jak ty. O tak, ja mam problemy, ale kompletnie nie rozumiem, jak można mieć takie problemy, z jakimi ty się ścierasz. Albo z jakimi... No tego to kompletnie nie rozumiem. O tak, 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 ja mam problemy, ale tego, takiego zachowania pojąć nie mogę. Widzicie, jeżeli tak myślimy, no to już jest przyczyna na ostrość, na to, że zamiast łagodności odgryziemy komuś głowę w miłości. Jaka jest inna przyczyna na ostrość? To, co mam, wydaje nam się, że sam sobie wypracowałem. Że tak naprawdę ja osiągnąłem już jakąś dojrzałość, podczas gdy ja naprawdę nie rozumiem, jak ktoś może się tak zachowywać. I wreszcie ostrość wynikająca, to jest bardzo ciekawe, o czym mówi apostoł w innym liście. Ostrość na innych, która znajduje swoje podłoże w niezdolności poradzenia sobie z własnym grzechem. No nie? Słuchajcie, każdy z nas jest umęczony czymś. I teraz, kiedy czuję się jakiś impotentny, czuję się, że sobie nie radzę, to tak naprawdę zaczynam być ostry i ta ostrość jest zakorzeniona w obłudzie, że przynajmniej sobie go osądzę i przynajmniej w taki sposób dostąpię ulgi. Ponieważ sam sobie nie radzę, to przynajmniej osądzę sobie kogoś innego. I oczywiście pamiętacie, że o tym apostoł dokładnie o tym mówi, w którym drugim chyba rozdziale listu do Rzymian, że nie łudźmy się, że jeśli osądzamy grzech, że wtedy my nagle się siebie samych usprawiedliwiamy, uniewinniamy. Co więcej, jak czytamy w drugim wersecie, znosząc jedni drugich w miłości. Znoszenie siebie nawzajem w miłości. I słuchajcie, co to znaczy znoszenie? Znoszenie oznacza wytrzymywanie ze sobą pomimo trudności. Pomimo tego, że możemy pachnieć nieładnie czasami, moralnie, czy nasze zachowanie, czy cokolwiek, to jednak znosimy siebie, wytrzymujemy ze sobą pomimo trudności. Słuchajcie, są ludzie, którzy są bezkompromisowi, w cudzysłowie, którzy są twoimi przyjaciółmi, ale tylko do pierwszego razu, kiedy nie nadepniesz im na odcisk. Potem już jest koniec. Potem wpada święta zasada sprawiedliwości i bezkompromisowości, która nie pozwala im na kontynuowanie relacji z tobą. Słuchajcie, są tacy ludzie. Obrażalscy, pamiętliwi, bez przerwy rachujący i wyrachowani. Słuchajcie, są ludzie, z którymi trzeba obchodzić się jak z jajkiem. Po angielsku jest podobne wyrażenie walk on eggshells around somebody. chodzić jak po skorupkach. Ale prawda jest taka, że alokuj sobie on excels ile chcesz, a i tak z tego rodzaju człowiekiem nie wygrasz, bo i tak cię dopadnie. A możesz się obchodzić. Jeżeli ktoś ma taki charakter, że trzeba się z nim obchodzić jak z jajkiem, na niewiele się to zda, twoje obchodzenie z nim jak z jajkiem. Dlaczego? Dlatego, że i tak ciebie dopadnie. Ludzie, którzy są bez żadnego dystansu do siebie, z ogromnym poczuciem własnej wartości, nieprzejednani. Wystarczy byle zapłon, żeby ich podpalić. Kolejne angielskie wyrażenie, pomocne. A wielu zna angielski. Może to zapamiętacie. Major on minors. Major on minors. Czyli koncentrowanie się, zwracające uwagę na szczegóły. Ale w bardzo specyficzny sposób. Ja ci niczego nie przypuszczę. Ja będę pamiętał o każdej urazie, wszystkim, co mi zrobiłeś. Nie jestem w stanie przeoczyć niczego. Słuchajcie, jeżeli jesteśmy tego typu ludźmi, którzy wszystko dostrzegają, którzy wszystko zauważają, niewybaczający, to jest dokładnie zachowanie, które przynosi nam wstyd. Przynosi powołaniu, ku któremu zostaliśmy powołani. Jakbyśmy byli niewybaczający, jakbyśmy byli bez świadomości tego, kim sami jesteśmy. Jeśli natomiast jestem świadom, że Bóg obdarował mnie łaską i przebaczeniem, będę świadom tego, że inni aktywnie muszą włożyć sporo energii w to, żeby mnie znosić. Czyli okazują mi łaskę. Pytanie, czy jesteś tego świadom? Jesteś świadom tego, że ludzie okazują ci łaskę? Czy jesteś wdzięczny za to, że ludzie okazują ci łaskę? Czy raczej myślisz, że jesteś cudem wszechświata? Ale czymże jest pokora i łagodność, czymże miłość, można powiedzieć? Czy łatwo znaleźć tego typu rzeczy? No nie tak łatwo. Słuchajcie, nawet między nami różnie to bywa, a co dopiero na świecie. I pamiętajmy, że te rzeczy nie przychodzą naturalnie na tym świecie, czyli wszystkie te, które wydają się być takie proste, czyli pokora, łagodność, cierpliwość, znoszenie siebie nawzajem w miłości. Słuchajcie, to są rzeczy jak najbardziej nienaturalne, których w świecie nie ma, dlatego że są one owocami ducha. Jeżeli duch nas powołał, zachowujmy się jak dzieci ducha. I teraz zobaczcie, trzeci werset. Starając się zachować jedność ducha w spójni, w tym cemencie pokoju. Jedna świątynia jest budowana, spoiwem jest spokój, pokój zamiast rozdwojenia. Skąd ten pokój? Skąd ta jedność zamiast rozdwojenia? I oczywiście to pochodzi od ducha. Ważna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, starając się zachować, nie tworzyć, ale zachować. Czyli my nie możemy tworzyć pokoju, możemy jedynie dzielić. Tak to naturalnie nam przychodzi. Pokój mamy, pokój został nam dany. Pokój jest rzeczywistością, w której się obracamy tutaj, dzisiejszego poranka i przez cały następny tydzień. My mamy jedynie pokoju strzec. Strzec. Ale zwróćcie uwagę, starając się, czyli podjąć wszelki wysiłek w tym kierunku, starając się, usilnie starając się, walcząc. Słuchajcie, to nie jest tak, że bez naszego wysiłku. Musimy podjąć wszelki wysiłek, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Taka jest rzeczywistość. Nie bądź na tą rzeczywistość ślepy. Dlaczego pokój? Skąd ten pokój? Dlaczego akurat pokój? Dlaczego rozdwojenie jest tak nienaturalne? Dlaczego nie możemy się podzielić i rozdwajać tutaj? Dlaczego to akurat nie pasuje na nasze powołanie, żebyśmy się pogryźli od czasu do czasu? Co w tym jest nie tak? No i apostoł mówi, pokazuje nam teraz tą ostateczną zachętę, dlaczego to nie przystoi i dlaczego to jest wstyd, jeżeli między nami nie ma pokoju. I ta ostateczna zachęta jest przerażająca w jednym sensie, a w jednym sensie naprawdę powinna nas otrzeźwić w najmocniejszy z możliwych sposobów. Zobaczcie, 4., 5., 6. werset. I możecie sobie koło tych wersetów nawet zapisać. 4. werset, duch. 5. werset, syn. 6. werset, ojciec. Dlatego ma panować jedność między nami, dlatego że zostaliśmy powołani przez trójjedynego Boga. Apostoł teraz wskazuje na dzieło każdej z osób w trójjedynym, wskazuje na chwałę, harmonii, która wszystko zazębia, na Boży plan, który wszystko obejmuje. I najpierw zaczyna od swatki. Jak się nazywa osoby, która, zapomniałem się zapytać przed nabożeństwem, muszę się zapytać teraz. Jak się nazywa osoby, która kojarzy małżeństwa? Swatka. Swat. Tak? Tak. I słuchajcie, Duch Święty, Duch Boży właśnie w takiej roli występuje. Duch Boży kojarzy małżeństwo. Duch Boży skojarzył nas, abyśmy połączyli się w miłości z Chrystusem. Jako dzieci Boże, jako dzieci Ojca, w miłości połączyli się z Chrystusem. Nie ulega żadnej wątpliwości, że właśnie taka jest rola Ducha Świętego w ogóle w całym Piśmie. I dlatego 4. werset. Jedno ciało i jeden duch, tak jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Słuchajcie, Duch powołał nas do miłości, abyśmy w miłości połączyli się jako lud Boży, w miłości połączył się z Synem, z Panem Jezusem. Co więcej, czytamy 5. werset. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jest jeden Pan. Jest jeden Pan, Pan Jezus, który przyszedł, opowiedział nam o Ojcu i to jest ta nasza wiara. Jako znak włączenia w jeden lud Boży zostawił chrzest i chrzest jest jeden. Każdy z nas tutaj obecnych został ochrzczony jednym chrztem. I wreszcie mamy Ojca. W 6. wersecie, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. I zaraz powrócimy do zeszłotygodniowego kazania. Ale już kończę, także nie martwcie się, że będziemy... Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Czyli wszystko, całe to dzieło Ducha, dzieło Syna, które zostało przez Ducha zastosowane do naszych serc. Wszystko to znajduje swoje zwieńczenie w chwale Boga Ojca, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. I zwróćcie uwagę na 3. rozdział. Trzeci rozdział. 15. werset, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. I później 20. werset, temu zaś, 21. temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Tak więc można powiedzieć, że cały ten urywek o jedności i harmonii zaczyna się już w poprzednim urywku, zaczyna się o wiele wcześniej, nawet na początku listu do Efezjan. Od samego początku jest powiedziane, że ojciec, od którego wszelkie imię bierze, on nadaje imię wszystkiemu, co jest na tej ziemi. Otwórzcie wasze Biblię na 11 rozdziale Biblii. 11 rozdział pierwszej Mojżeszowej. 11 rozdział. I tu jest historia wieży Babel. Pamiętacie? Nie zapomnijcie. Wszelkie imię pochodzi od Ojca, według apostoła Pawła z listu do Efezjan. W 4 wersecie 11 rozdziału czytamy: przeto rzekli ludzie, nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię. Uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Tak więc człowiek chciał sobie stworzyć swoje własne imię, niezależne od Boga. Nurze, uczyńmy sobie imię. I teraz zobaczcie na 6 werset 11 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. 6 werset: i rzekł Pan. I to jest Boża odpowiedź na bunt ludzki, iż zamiast przyjąć Boże przypisanie, chcieli ustanowić swoje własne imię. I rzekł Pan: oto jeden lud, pamiętacie, o jedności mówiliśmy tak naprawdę dzisiaj, o harmonii. Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. Słuchajcie, są naprawdę momenty, które są strasznie frustrujące, jeśli chodzi o, jak człowiek ma do czynienia z tłumaczeniami Biblii. Naprawdę doceniam dzieło i obdarowania tych, którzy nad Biblią pracowali, ale naprawdę nie pojmuję, dlaczego w niektórych momentach mamy z takimi kwiatkami do czynienia, z jakimi mamy do czynienia. Zobaczcie, 7 werset zaczyna się od słowa przeto. Podczas gdy to jest identyczne hebrajskie słowo, które spotkaliśmy już i które zostało bardzo dobrze przetłumaczone w 4 wersecie, a to słowo to jest nurze. Wspaniałe polskie słowo, słowo nurze, czyli chodźmy. Chodźmy razem. Połączmy się wspólnie, chodźmy. I teraz z jakiej tajemnej przyczyny żadne z polskich tłumaczeń nie oddaje tego słowa tak, jak należy. Słuchajcie, jeżeli macie swoje Biblię ze sobą, proszę przekreślcie przeto z 7 rozdziału i napiszcie nurze 7 wersetu. Dlatego, że słuchajcie, taka drobnostka, ale to sprawia, że naprawdę nie dostrzegamy bardzo wielu rzeczy, które się dzieją w tym całym urywku. Jak na przykład chiazmu i ku czemu to zmierza. I nie ma naprawdę przyczyny, podczas gdy jakoś brytyjskie, angielskie tłumaczenia potrafią ująć to jednoznacznie i powiedzieć come, chodźmy. Ale słuchajcie, tam jest powiedziane: oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, mówi nasz Pan. A to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Słuchajcie, w negatywny sposób niech te słowa będą dla nas zachętą. Dlaczego? Dlatego, że te słowa tak naprawdę dźwięczą i rozbrzmiewają w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus modli się o co? aby byli jedno. Nie aby zgromadzili się wokół swojego własnego, samoustanawiającego imienia, ale aby byli jedno wokół tego imienia, które Ty im nadałeś. Aby byli jedno. I słuchajcie, to jest nasza zachęta. Zachęta jest jaka? Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język. A to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Słuchajcie, to jest prawdą, jeśli chodzi o nasz Kościół. To zostało wypowiedziane w negatywny sposób w stosunku do buntowników przeciwko imieniu Bożemu. Ale to są prawdziwe słowa, o których mówi Jezus w Jana w 17 rozdziale, że jeżeli będziemy mieli jedność, jeżeli będziemy mieli harmonię, prawda jest taka, że nic nie będzie niemożliwe dla nas, żeby to uczynić. I zobaczcie, apostoł Paweł dzisiaj właśnie o tym mówił. Mówił o jedności, mówił o harmonii. Skąd ta jedność bierze swój początek? No bierze swój początek, swoją moc z Boga. Otóż właśnie w Trójjedynym znajdujemy wszelką zachętę i moc ku jedności. Właśnie w Trójjedynym możemy wreszcie odpocząć od bezsensownego samoustanawiania, szukania swego, szukania swoich własnych wygód, siebie samego, moich własnych planów na rzecz i na chwałę drugiego. A to dokładnie się dzieje w 4 rozdziale. Wszystko zmierza ku chwale drugiego. Syn i Duch pracują w jedności tak, aby Bóg odebrał sobie chwałę. Tak więc to jest schemat do naśladowania i to jest również zachęta, która płynie i to jest prawda, która rozbrzmiewa z historii o wieży Babel, że jeżeli będziemy w harmonii, jeżeli nie będziemy szemrać przeciwko sobie nawzajem, jeżeli pastorzy nie będą szemrać na Kościół, ani nie będzie szemrania wśród nas, nic nie będzie dla nas niemożliwe. Tak więc wracając do wersetu 1, mamy żyć w zgodzie z naszym powołaniem, czyli nie sądząc, nie odcinając siebie od reszty. Dlatego, że ten model, ten schemat, ku któremu i przez którego zostaliśmy powołani, zupełnie coś innego mówi. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Wyznajemy, że tak wiele jeszcze rzeczy nie obumarło w nas. Tak wiele wciąż szukania siebie ponad wszystko, czy ponad innych. Prosimy o Panie, abyś zechciał dokonać w nas swojego dzieła. Aby to, co teraz wydaje się bolesne i przychodzi nam nienaturalnie, aby to stało się dla nas radością i spełnieniem, czym tak naprawdę już teraz wiemy, że jest. Prosimy o Boże, aby dojrzałość naszego Kościoła właśnie tym owocowała, na tym się opierała. Opierała się na jedności, na znoszeniu siebie nawzajem, w miłości, na wszelkiej łagodności, na wszelkiej pokorze względem siebie nawzajem. Prosimy, aby nasze więzi wszystkie te rzeczy odzwierciedlały. Aby ci z zewnątrz po miłości naszej wzajemnej poznali, żeśmy Twoi.